Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani Małgorzata Dudak, specjalista, psycholog kliniczny. Dzień dobry pani Małgorzato.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Trudny temat przed nami, ale pod wpływem filmu, który zrobił ogromne zamieszanie i ferment, i poruszył opinię publiczną do tego stopnia, że dyskusje w internecie trwają. Oczywiście mowa o filmie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Mm-hmm. I tutaj bohater zdecydowanie, nie wiem czy jest psychopatą, czy prezentuje cechy osobowości psychopatycznej.
No, przyznam szczerze, że jeszcze nie oglądałam tego filmu, więc jedyne co buduję swoją wiedzę na temat akurat tego obrazu poprzez różne komentarze, które rzeczywiście zalały internet w ostatnim czasie. Nie można tego pomijać, bo to jest bardzo intensywny proces. Każdy stara się w jakiś sposób odnosić swoje refleksje, wrażenia o tym filmie. Ale myślę sobie, że z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z przedstawieniem obrazu, bardziej myślę nawet odnośnie mechanizmów, jakie się rozwijają w bliskiej relacji, które w efekcie są bardzo niszczące dla ofiary.
Mamy chyba też fałszywy obraz psychopaty. Bardzo często mylimy psychopatię z jakimś innym zaburzeniem osobowości. Od razu może na początku wyjaśnijmy sobie, co to jest. Czy to jest jednostka chorobowa, czy to jest zaburzenie osobowości i czym jest psychopatia w takim rozumieniu klinicznym?
Jeśli myślimy sobie o psychopatii, to jest tak naprawdę w klasyfikacji teoretycznej mówimy o zaburzeniu osobowości określane jako osobowość dyssocjalna.
Taki, co to znaczy? Od razu wejdę słowo.
To jest taki rodzaj zachowań, które prezentuje osoba i jest to powiązane z nierzadko tendencją do patologicznego kłamstwa, do manipulowania, do obniżonego poziomu odczuwania empatii, niezdolności do współodczuwania z drugim człowiekiem, tego co on przeżywa. No i też z taką silną skłonnością do tego, aby osiągać swoje cele kosztem innych.
A gdybyśmy miały się przyjrzeć mózgowi takiej osoby ze skłonnościami psychopatycznymi czy klasycznemu psychopacie, to coś w takim zapisie byśmy zobaczyli?
Przyznam szczerze, że nie czuję się na siłach, żeby wchodzić w tak bardzo
szczegółowe
tak, uwarunkowania neuronalne. Natomiast rzeczywiście uznajemy, że jest ono, to zaburzenie jest powiązane z uszkodzeniem genetycznym i na poziomie biologicznym jak najbardziej. Między innymi dlatego osoby te prezentują zaniżony poziom empatii właśnie, tak? Bo generalnie przeciętny człowiek, który jest stworzeniem społecznym, potrafi w określony sposób współodczuwać. Jeżeli ktoś przy nas płacze, no to przynajmniej jesteśmy poruszeni, tak? Czy przynajmniej czujemy jakiś rodzaj współczucia. Natomiast psychopata nie jest w stanie. Nie jest w stanie również poczuć empatii w momencie, kiedy wyrządza komuś krzywdę.
On po prostu nie myśli, czy nie odczuwa w taki sam sposób, jak człowiek...
Tak jest, dokładnie.
Użyje cudzysłowu zdrowy psychicznie.
Dokładnie. Tak? I to właśnie ściśle, na przykład tą cechę, można powiązać z uszkodzeniami już biologicznymi mózgu. Mhm.
Czy można podzielić psychopatów na takie osoby, które mają wrodzone skłonności i skłonności nabyte?
No myślę sobie, że to jest bardzo złożony temat w tym sensie, że z jednej strony, jeżeli już jest taka podatność genetyczno-biologiczna, z którą dziecko przychodzi na świat i jeszcze jak połączymy to z takimi sprzyjającymi to tutaj takie słowo właściwie może nieadekwatne, z warunkami
po prostu,
tak? Z konkretnymi warunkami, które no, sprzyjają rozwojowi cech psychopatycznych, no to mamy cały koktajl wszelkich zachowań, które w efekcie doprowadzają do rozpoznania zaburzenia osobowości, psychopatii.
A może zdarzyć się tak, że rodzimy się z takim defektem,
tak,
czyli z osobowością zaburzoną?
To znaczy niekoniecznie mówimy tutaj w teorii odnośnie tego, że my się rodzimy z osobowością, ponieważ osobowość jest efektem...
Kształtuje się
w trakcie naszego...
Powiedzmy z tym uszkodzeniem,
tak,
może to będzie właściwe słowo.
Dokładnie,
tak.
Uszkodzenie już jest czymś wyjściowym.
Czy jeżeli będziemy mieli dobre warunki na każdym etapie naszego życia, ta psychopatia może się nie ujawnić?
Powiedziałabym raczej, że może nie będzie tak nasilona dana cecha, jeśli chodzi o daną osobę. Na przykład nie rozwinie się w sposób taki ekstremalny.
No właśnie, w sposób ekstremalny. Od razu sobie może podzielmy, czy psychopaci to są ludzie działający na różnych poziomach. bo mamy osoby skrajnie zaburzone, które zabijają, niszczą, dewastują. Tak. Właściwie powinny być odizolowane od społeczeństwa. Są też psychopaci, którzy robią to w białych rękawiczkach. Tak?
Zgadza się. To tak naprawdę to zaburzenie, myślę sobie, że można byłoby odnaleźć w szeregu różnych grupach społecznych. Na przykład nawiązując do tego filmu, o którym pani mówi, myślę sobie, że nie bez znaczenia jest tytuł, który reżyser wybrał, że Dom Dobry, powiedzmy zewnętrznie, odbiór może być społeczny, że to jest dom dobry. Czyli
taka dobra rodzina też,
wszystko
tak?
Tak jest, dokładnie. Natomiast jeśli się nie mylę, tam jest taki dopisek w tym tytule filmu, Sen zły bodajże. I myślę sobie, że to też pokazuje zamysł ogólny, tak? Że pod pozorem takiej, pod powierzchownością takiego dobrego funkcjonowania społecznego może się kryć szereg różnych takich negatywnych cech danej osoby.
Tak, mówimy bardzo często o tym, przecież to był taki miły, kulturalny,
wykształcony
człowiek.
Dokładnie.
Niemożliwe.
Można powiedzieć, że to zaburzenie można spotkać w każdej grupie społecznej, tak? Bo to jest tak, pani troszkę się też nad tym zastanawia, na ile to jest możliwe. No właśnie jest możliwe, tak, dokładnie. Natomiast niewątpliwie wyższy poziom inteligencji wręcz będzie sprzyjał nawet, jeśli ktoś funkcjonuje w takiej wyższej grupie społecznej.
Czyli te metody będą bardziej wyrafinowane,
tak? I trudniejsze do uchwycenia, tak? Czy do zorientowania się o potencjalną ofiarę na przykład. Mhm.
No tak, psychopatia jest, czy może być mylona, czy miksowana z innymi zaburzeniami osobowości, choćby z osobowością narcystyczną.
Zgadza
się. Czy tu jest jakaś granica? Czy ta granica jest płynna? Jednak czym różni się narcyz, już mówię kolokwialnie, od psychopaty?
Zastanawiałam się nad tym rozróżnieniem i oprócz takich, można powiedzieć, teoretycznych ujęć, to pozwolę sobie tutaj powiedzieć o tej obserwacji takiej typowo klinicznej, jaka jest różnica zasadnicza. Jeśli chodzi o osobowość taką narcystyczną, no to wszelkie zachowania, które są podobne do psychopatii, mają na celu głównie ukrycie przez osobę narcystyczną poczucia wewnętrznej pustki, tak aby się nikt nie zorientował. I do tego korzystają z szeregu różnych, czy manipulacji, czy kłamstw, ale tak naprawdę wewnętrznie towarzyszy im takie poczucie, że tam jest pustka wewnątrz, że tak naprawdę nie do końca mają coś cennego do zaoferowania i aby nikt się nie zorientował, no to posiłkują się szeregiem różnych takich zachowań, które też z kolei przypisujemy często psychopatii. Przy czym psychopata bardziej używa manipulacji, czy też kłamstwa do tego, aby zrealizować swoje cele. To jest jakby najistotniejsze dla niego. Natomiast narcyz stara się ukryć różne swoje niedociągnięcia. Na przykład
przypisując innym osobom. Tak?
Również, tak, może się zdarzyć. Dokładnie, na zasadzie takiego mechanizmu projekcji.
Czy różnica też może polegać na tym, że jednak narcyz, to zależy pewnie od stopnia, ma refleksję na temat swojego zachowania, a psychopata nie bardzo?
Nawet jeśli mają momenty, w których się troszkę reflektują na temat tego, co się zadziało, to można powiedzieć, że no niestety nie są w stanie do końca z tego korzystać. Mhm. Także jest to możliwe jak najbardziej, że refleksja się pojawia, ale no niestety w kontekście społecznym nie do końca są w stanie modyfikować.
I też pewnie wypierają od
wypierają,
razu.
Tak, jasne.
Niekorzystne, bo nie mogą się postawić spotkać, w niekorzystnym tak świetle. Czy jest jakaś metoda diagnostyczna, jeżeli chodzi o osobowość psychopatyczną?
Jeśli już mamy za zadanie zdiagnozowanie osoby, u której podejrzewamy taki zespół cech dyssocjalnych, no to stosujemy szereg różnych metod takich klinicznych, typowo testowych, psychometrycznych, kwestionariusze osobowości, ale również analizujemy bardzo dokładnie tak zwaną linię życiową, czyli tak naprawdę szukamy informacji, które mogłyby świadczyć o już wczesnych przejawach zachowań, które na przykład mogą świadczyć o tym, że dana osoba nie przestrzegała norm społecznych, że charakteryzowała się mniejszym na przykład poziomem lęku w sytuacjach, w których większość osób by się było przestraszonych, że przejawiała właśnie ograniczony poziom empatii, czy brak empatii w różnych sytuacjach, tu również społecznych. No i to w takim wspólnym zestawieniu daje nam możliwość postawienia diagnozy, iż dana osoba charakteryzuje się cechami rzeczywiście psychopatycznymi.
No tak, ale ten obniżony próg empatii mają też osoby w spektrum autyzmu na przykład, a to nie znaczy, że wśród nich są sami psychopaci, tak?
Tak, to
prawda. Dlatego tak myślę sobie, że no, ta diagnoza musi być bardzo rzetelna i też bardzo głęboka, żeby to porządnie określić.
Tak, aby zróżnicować też, nie? Że to też zawsze diagnozując nie bierzemy pod uwagę tylko jednej cechy, która jest charakterystyczna na przykład dla danego kryterium, ale jest szereg właśnie tych składowych cech, które muszą być spełnione, aby móc rozpoznać takie, a nie inne zaburzenie.
Czy na wczesnym etapie, myślę o dzieciach, można już rozpoznać
pewne przejawy
psychopatyczne?
Zachowań, no myślę sobie, że na przykład rozważając pod kątem empatii czy też lęku, tak, to można zauważyć, porównując zachowania dzieci w grupie społecznej, na przykład rówieśniczej, to jak najbardziej można zauważyć, że jedno dziecko mniej się boi, drugie bardziej, a drugie wydaje się, jakby w ogóle się nie bało danej sytuacji. Także oczywiście, że tak.
Czy psychopata się boi? Czy u niego nie ma takiego odczucia, takiej emocji?
Teoria mówi, że ten poziom lęku jest obniżony. Ja bym powiedziała być może bardziej tak, że tolerancja, czy ten próg jest na tyle podwyższony, że musiałoby się zadziać bardzo, bardzo duży aspekt taki nasilenia stresowego, aby ten lęk w ogóle został ujawniony. Że to byłaby ta różnica. Też uważam, że bardzo często psychopaci to, co robią ze swoim lękiem, to oni próbują wzbudzać go w innych osobach. I wtedy troszeczkę na takiej zasadzie wyprojektowania obserwują, jak druga osoba się boi. Dzięki temu też są, nie spotykają się ze własnym odczuciem lękowym, tylko uznają, że to nie ja się boję, to nie ja mam problem, to nie ja jestem w niekomfortowej sytuacji, tylko właśnie ta druga osoba. No, na tej zasadzie być może właśnie funkcjonują różne związki przemocowe, gdzie ten sprawca przemocy potrafi i zastraszyć, i wzbudzić lęk i wtedy właściwie to ofiara jest osobą przeżywającą lęk, a on jest jakby taki, powiedzmy, uwolniony od tego stanu.
A czy to właśnie chodzi o to, że on się, czy ona, no bo też są psychopatki.
Jasne.
I w związkach przemocowych również i kobiety, i mężczyźni stosują przemoc. Czy on, ona czerpie jakiś rodzaj satysfakcji z tego strachu, z tego lęku swojej ofiary?
Tak, można powiedzieć. Dokładnie tak. Można się zastanowić, jak w takim ogólnym funkcjonowaniu społecznym, interpersonalnym spróbować rozpoznać. Nie każdy człowiek funkcjonujący w społeczności zna kryteria. Prawda? Nie musi się nimi kierować i tak dalej. Natomiast to, co powinno wzbudzić taki rodzaj zastanowienia, to kiedy jesteśmy po, nie wiem, po spotkaniu, po rozmowie z taką osobą, czujemy jakiś rodzaj dyskomfortu albo czujemy, że dana sytuacja czy rozmowa sprawiła, że po jej zakończeniu to my mamy poczucie, że zostaliśmy namówieni do czegoś, co w zasadzie nie mieliśmy na początku ochoty. Nie? I to jest coś takiego, bardziej bym powiedziała, abstrahując od teorii, od książkowej wiedzy, to powinno być takim dla nas sygnałem, że chyba zostaliśmy na przykład wykorzystani, zmanipulowani, przekonani do czegoś, do czego przecież na początku nie chcieliśmy się zgodzić. Nie? I to powinno być takim naszym...
Takim drogowskazem, tak?
Takie zastanowienie.
Ale też z osobami narcystycznymi często pojawia się takie odczucie, że coś tutaj nie do końca jest jakieś drugie dno w tej rozmowie. A też często pojawiają się zwykłe odczucia w ciele. Tak?
Dokładnie,
mogą się pojawić.
Tak jest,
że ciało nam reaguje jakimś spięciem, że nie chcę już więcej się spotykać,
tak
albo
jest.
Nie lubię, jak dzwoni. No coś,
zgadzam się. Jak
coś takiego się też może
dokładnie
pojawić. Tak.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję. Będziemy rozwijać oczywiście temat w drugiej części rozmowy.
Jasne.
Będziemy się zastanawiać przede wszystkim, jaka jest różnica między socjopatą, psychopatą, charakteropatą, czy to jest termin kolokwialny, czy to jest termin też naukowy. I jak żyć z taką osobą? Jakie są rozwiązania? Czy to jest też osoba, która nadaje się do terapii? Tak? Już wiem, że to nie jest łatwy proces, ale być może jest jakiś promyczek nadziei.
Strefa komfortu.
A ja przypominam, że moim gościem jest dzisiaj pani Małgorzata Dudak, specjalista, psycholog kliniczny. Rozmawiamy o ciężkim zaburzeniu, wcale nie tak rzadkim. Właściwie nic nie powiedziałyśmy o statystykach, bo rozmawiamy o psychopatii. A pretekstem do tego jest między innymi film Wojciecha Smarzowskiego Dom Dobry, o którym bardzo głośno, przynajmniej od miesiąca, który ciągle budzi emocje. Ludzie o tym rozmawiają, chcą rozmawiać. Kobiety, mężczyźni mówią o swoich doświadczeniach, więc myślę, że warto pokazać, kim jest bohater, nie tylko bohater, bo akurat rozmawiamy dzisiaj o jakimś typie osobowości psychopatycznej. I zakończyłyśmy, zawiesiłyśmy właściwie pytanie, jaka jest różnica między psychopatą, socjopatą, charakteropatą. Czy to są wszystko terminy naukowe?
Tak, jak najbardziej. One są wprowadzone do systemów teoretycznych. Natomiast mają też te pojęcia ze sobą szereg wspólnych cech. Pewnie to, co możemy tutaj ująć, to bardziej takie rozumienie różnicowe. Czym się różni pojęcie psychopaty, socjopaty. Wcześniej rozmawiałyśmy również o tej osobowości narcystycznej. No to głównym takim rozróżnieniem obok podobnych, wspólnych cech, to uznajemy właśnie to, co wspomniałyśmy też wcześniej, jeśli chodzi o psychopatę, to podłoże genetyczno-biologiczne, które może być zalążkiem do rozwoju osobowości dyssocjalnej. Natomiast w przypadku takiego konstruktu teoretycznego socjopatii główny nacisk stawiamy też na to, że ta osobowość kształtuje się w sposób nieprawidłowy wyłącznie właśnie w drodze nabywania czy też funkcjonowania społecznego, rodzinnego często, tak? Na przykład różnego rodzaju traumy, złe wzorce, w których dana osoba wzrasta, tak zwane złe wychowanie, które ma za zadanie troszeczkę wzmacniać negatywne, takie niszczące cechy właśnie dotyczące obniżonego poziomu empatii, to będzie charakterystyka osoby socjopatycznej. Czyli to, co trzeba zapamiętać, to to, że psychopata bardziej rozwija swoją zaburzoną osobowość na bazie genetyczno-biologicznej i później szereg różnych warunków musi być również spełnionych, ale to jest tym elementem wyjściowym. Natomiast socjopata jest efektem niesprzyjających warunków
środowiskowych.
Dokładnie tak.
Ale metody działania są bardzo podobne tutaj i socjopata i psychopata tak samo gnębią, niszczą,
tak,
manipulują.
Są, dokładnie tak. Pozostałe cechy, o których gdzieś tam przywołujemy, myśląc sobie o obu konstruktach osobowościowych, to w zasadzie będą podobne. Dokładnie tak.
A charakteropata?
Charakteropata to jest takie bardzo... Też o tym myślałam, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, bo to jest takie określenie, które już rzadko jest używane tak naprawdę. Natomiast lata temu ono było używane w kontekście takim, że socjopata, czyli ta osoba, która przejawia określone cechy niepożądane w wyniku złego wychowania, uległa jakiejś traumie, urazowi, tak? Czyli na te cechy osobowościowe nałożyły się uszkodzenia mózgu. I wówczas zaczynamy mówić o takim charakteropatycznym stylu funkcjonowania danej osoby.
A w jaki sposób on się objawia?
Wypadki drogowe, jakieś urazy głowy, na przykład takie, które powodują uszkodzenia.
Tak, ale myślałam o tym, jak się zachowuje charakteropata. Czy znowu są to podobne zachowania?
Podobne, ale mogą być również nasilone pod kątem takim, że w zależności od tego, jaka struktura mózgowa została uszkodzona, też mogą przejawiać silne zachowania, impulsywne, nie poddające się kompletnie kontroli, być niebezpieczne dla innych osób właśnie poprzez to, że impulsywność zachowań występuje, że nie ma dbałości o konsekwencje działań własnych, że często są to osoby, które są skłonne też do wchodzenia w sytuacje ekstremalnie ryzykowne tak naprawdę, nie patrząc na niebezpieczeństwo własne czy innych osób.
To mogą być takie osoby, które przychodzą rano do pracy, są świetne, nastawione, bardzo dobrze, pozytywnie, wesołe, a za 2 godziny to trochę jak książkowy Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tak? Zmieniają się ich zachowania, reakcje.
No, w przypadku charakteropatii byśmy myśleli, że już ta osoba z racji tych nabytych uszkodzeń nie będzie w stanie tak bardzo kontrolować, nie? Tych swoich przejawów zachowań. Natomiast jak najbardziej w przypadku psychopatów czy też socjopatów jest to bardziej możliwe.
Czyli oni tak, się kontrolują.
Że oni są w stanie siebie bardziej skontrolować. Tak.
Czyli tutaj jest działanie spontaniczne u charakteropatów, tak byśmy powiedziały.
Ale wynikające z
nie ze złej woli, tak?
W pewnym sensie właściwie tak i też wynikający z tego, że zdolność do kontroli zachowań niebezpiecznych jest zniesiona z racji uszkodzenia mózgowego.
Jest taka obiegowa opinia, że ludzie, którzy dostają stanowiska, bardzo często przejawiają skłonności psychopatyczne, że jakby te cechy psychopatyczne bez generalizowania mogą się ujawnić. Daj człowiekowi władzę, a dowiesz się, kim jest, tak? Jest takie powiedzenie. To oczywiście ja je parafrazuję.
Tak, no to tak. No to jeżeli osoba o takich cechach osobowościowych psychopatycznych, załóżmy, to jakby rzeczywiście ma takie doświadczenie bycia w jakiejś sytuacji takiej władzy, no to jest w stanie jeszcze bardziej korzystać, tak? Czy jeszcze bardziej rozwijać te cechy. Natomiast no nie każdy, kto ma władzę, tak? Będzie manipulował, będzie wykorzystywał i tak dalej, i tak dalej. No to zależy od tego, czy mamy do czynienia właśnie z psychopatą.
A gdybyśmy miały się przyjrzeć takiemu typowemu psychopacie, tutaj jedna i druga płeć, od razu trzeba to zaznaczyć, tak, wchodzi w grę, to jakie cechy mogą nas zaniepokoić? No bo oczywiście często mamy taki obraz wykreowany przez popkulturę, przez filmy, media, przez filmy, że to musi być ktoś, kto biega z siekierą, tak, wbija nóż w plecy. Choćby bohater filmu Milczenie owiec, Hannibal Lecter. Taka już klasyczna filmowa ikona, jeżeli chodzi o to zaburzenie osobowości.
Tak, no to rzeczywiście no to w przypadku takich obrazów, no to już bezdyskusyjnie każdy się zorientuje, że jest to osoba, która tak naprawdę nam zagraża i społeczeństwu. Natomiast bardziej subtelne przejawy to w takim ogólnym funkcjonowaniu i o tyle może to być niebezpieczne, tak, że dużo czasu zajmuje zorientowanie się, że mamy do czynienia z taką osobą psychopatyczną. Tutaj pani wspomniała odnośnie troszkę statystyki, to chciałabym powiedzieć, że między 10 a 13% populacji ogólnej spełnia kryterium tych zaburzeń.
A jeżeli chodzi o płeć?
A o płeć częściej mężczyźni jednak, pomimo wszystko. I w tym 3% to jest typowo osobowość dysocjalna, tak? Te 10-13% to uważamy, że to jest ogólna taka przypadłość społeczna, że te zaburzenia osobowości różne występują, natomiast te 3% przypisujemy rzeczywiście tej osobowości dysocjalnej. No i no tak, większość przypadków to jednak wśród mężczyzn.
To ciekawe, skąd to się bierze? To też są jakieś warunki biologiczne?
Myślę sobie, że to są uwarunkowania biologiczne. Tak, dokładnie.
Się zastanawiałam, czy może ten testosteron też może powodować takie zachowania.
Taka skłonność do dominacji, jednak do zdobywania eksploracji bardziej takiej troszkę odważnej. Kobiety jednak mają przypisane swojej płci raczej takie cechy, przyjmuje się. Uległości, spokoju.
Więcej empatii też.
Więcej empatii niewątpliwie również. Tak? No i może trochę więcej właśnie lęku też w kontekście tej cechy, która jest raczej zaniżona, jeśli chodzi o psychopatów.
No i na zakończenie porozmawiajmy trochę o metodach, jeżeli takie są, leczenia, o psychoterapii, bo pewnie farmakologia być może też tutaj pomoże, ale mam takie poczucie, nie wiem, być może fałszywe, że psychopata to jest osoba, która absolutnie nie pójdzie do psychoterapeuty i nie przyzna się do tego, że coś z nią jest nie tak.
Zazwyczaj pójdą, ale tylko w sytuacjach, do których zostaną przymuszeni. Jakimś uwarunkowaniem zewnętrznym, rodzinnym, sądowym. To są te sytuacje. Albo na przykład są w sytuacji życiowej, w której już nie mają wyjścia i po prostu muszą się jakby skonfrontować z czymś negatywnym na przykład, co w swoim życiu popełnili. Nie?
No ale co na przykład rozpadające się związki kolejne mogą być takim sygnałem?
Na przykład ultimatum, dokładnie tak. Ultimatum przez partnerkę, czy jeśli myślimy sobie o odwrotnej konstelacji, jeśli chodzi o płeć, no to przez partnerów. Tak, jak najbardziej. To wtedy to są te sytuacje, w których no, muszą zostać przyparci do tak zwanego muru, żeby w ogóle ewentualnie wybrać się na psychoterapię, ale nie jest powiedziane, że ona będzie efektywna. Farmakoterapia, jeśli jest stosowana, to tylko i wyłącznie w kontekście takim obniżania impulsywności, stabilizacji nastroju, bo to są dość często osoby o zmiennej takiej nastrojowości, skłonnością do drażliwości i tak dalej, co bywa bardzo uciążliwe. Więc tutaj jakby w tym kierunku farmakoterapia właściwie wspiera.
Czyli trochę wycisza, tak? Takie
wycisza,
osoby,
dokładnie tak.
Tonizuje układ nerwowy.
Tak, dokładnie tak.
Natomiast ta cała praca ogromna powinna się odbywać jednak u psychoterapeuty.
Zgadza się.
Czy jest jakiś nurt, który specjalizuje się? Nie ma konkretnego.
Myślę, że nie. Może troszkę te techniki behawioralne są w zamyśle takim sposobem. Jedną z metod jest tak zwany trening zastępowania agresji, który często jest stosowany u osób, które mają problemy z agresją, a co również jest przypisane bardzo często właśnie osobom psychopatycznym. W psychoterapii, jeśli chodzi w ogóle generalnie o sposób oddziaływania na zaburzenia osobowości, to nie mówimy o tym, że my wyleczymy z danego zaburzenia, ponieważ ta osobowość już i tak jest ukształtowana. Zamysłem głównym psychoterapeuty wówczas jest jakby próba poszerzenia możliwości reagowania w inny sposób niż do tej pory. Nie tak sztywny, nie tak jednoznacznie agresywny na przykład, ale inny, taki, który modyfikuje też sposób wchodzenia w relacje, czy bycia w relacjach. I psychoterapia głównie tym się wówczas też zajmuje. Modyfikujemy zachowania, wspieramy, wzmacniamy te bardziej prospołeczne, a staramy się pracować nad tym, aby unikać, nie wzmacniać też tych zachowań negatywnych, takich antyspołecznych właśnie. Zmiana schematów postępowania.
Tak, pani ma spore doświadczenie, tak, w pracy między innymi z osobowościami psychopatycznymi.
Tak.
I co pani czuje do tych osób, wiedząc, jaka jest skala zniszczeń? Bo to też nawet dla psychoterapeuty czy dla psychologa musi być trudne, bo możemy poczuć nawet współczucie, tak,
dokładnie,
dla takiej osoby.
Dokładnie tak.
Aczkolwiek fakty są takie, które świadczą, że raczej złość, jakiś lęk.
Pani bardzo dokładnie nazywa tak naprawdę to, co się odbywa w takim gabinecie, rzeczywiście w zaciszu gabinetu, jeśli chodzi o taką relacyjność tutaj terapeuta-pacjent, szczególnie jeśli chodzi o tego typu zaburzenia. Bo rzeczywiście z jednej strony my jako terapeuci mamy w sobie pokłady empatii, i rzeczywiście gdzieś tam jesteśmy w stanie zobaczyć powody, dla których być może ta osoba zachowuje się tak, a nie inaczej, że na przykład wzrastała w niezbyt sprzyjających warunkach. I rzeczywiście może być też tak, że czujemy jakiś rodzaj współczucia i żalu, natomiast wynika to z tego, że my jesteśmy empatyczni. Natomiast trzymamy się równocześnie w sposób bardzo konsekwentny tego, aby te osoby nauczać i nazywać jasno, co jest złe, a co jest dobre. Te osoby bardzo często próbują przekonać też
terapeutów, tak?
Terapeutów również,
tak. To jest ta manipulacja, tak, którą stosują.
Na przykład również w gabinetach, jak najbardziej, tak. Że z takim zamysłem, celem, że mają wzbudzić współczucie i żal, tak? A tym samym na granicy zrozumienia, ale też takiej skłonności do usprawiedliwienia. Tutaj to my się staramy trzymać w tych ramach, że nie usprawiedliwiamy.
Nie zapominamy o tym, że osoba, która przed nami siedzi,
złe,
na przykład skatowała
dokładnie
swoją partnerkę czy partnera.
Dokładnie
tak?
Tak, dokładnie tak.
No, musimy niestety zakończyć dzisiejsze spotkanie, ale teraz rozumiem, dlaczego to zaburzenie osobowości, czyli psychopatia, tak bardzo porusza wyobraźnię naszą. Mnóstwo filmów, mnóstwo też dokumentów z realnego życia powstawało i powstaje i będzie powstawać. Jest jakby duże zapotrzebowanie. Jak pani myśli, jednym zdaniem, dlaczego? Dlatego, że to jest jednak mimo wszystko osobowość w jakiś sposób fascynująca, niezrozumiała dla nas, tajemnicza.
Właśnie, tak, tutaj myślę sobie, że ostrożnie użyłabym takiego określenia, że w jakimś sensie fascynuje, zaciekawia. Dlaczego? Bardzo często osoby oglądając filmy różnego rodzaju, mają taką skłonność do dążenia do tego, żeby zrozumieć, czyli tak naprawdę gdzieś do tego dzieciństwa się odnieść, żeby to jakby gdzieś zrozumieć, jak to jest powiązane, skąd takie, a nie inne zachowania.
Czyli trochę się bawimy w psychologów takich domorosłych,
tak? Jest,
tak?
Ale też u nas to wynika, rozumiem, też z tej między innymi cechy tej empatii właśnie, takiej, że nawet jeżeli ktoś popełnia błędy, jakieś wyrządza krzywdy, to my i tak nie jesteśmy wyzbyci empatii, tylko próbujemy w tej osobie też zobaczyć coś dobrego, ten rodzaj człowieczeństwa, bo to jednak też jest istota ludzka.
To prawda. Bardzo dziękuję. Małgorzata Dudak, specjalista, psycholog kliniczny, przypominam, jest dzisiaj naszym gościem. My Państwu życzymy jednak spokojnej niedzieli, w dobrym towarzystwie, z miłymi ludźmi. Oby taka była. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, Małgorzata Dudak.
Strefa komfortu.